Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Kto z Was dzisiaj w kościele jest pierwszy raz? Jeśli mógłbym prosić z tyłu foch, żebyście trochę bardziej świateł, żebym mógł widzieć. Super. Kto z Was, kochani, jest pierwszy raz dzisiaj w kościele? Chciałem Was serdecznie przywitać. Pomachajcie do mnie. Witamy Was bardzo serdecznie. Od razu mówię. Nie wiem, czy Was potem rozpoznam w foyer, czy zapamiętam wszystkie twarze, ale dajcie mi znać, jak się tu czuliście. To jest dla mnie tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy są tutaj pierwszy raz, czuli się dobrze, a my nie zawsze wiemy, czy robimy wszystko dobrze, żeby się czuli się dobrze, więc jeśli dacie mi feedback, dacie mi słów kilka o tym, jak wam tutaj było, będę bardzo, bardzo wdzięczny i z całego serca wszystkich gorąco serdecznie witam. Mam na imię Daniel, jestem pastorem tego kościoła, razem z moją kochaną żoną prowadzimy tę wspólnotę. Niestety jej nie ma, bo nasz synek też dzisiaj za nim ukrano, ale serdecznie was pozdrawiam. I cieszę się bardzo, że dzisiaj kolejny raz będziemy odkrywać to, co Bóg mówi do nas w temacie odpoczynku. Kto był tydzień temu? Super. I chciałbym tak powiedzieć wam taką ciekawą rzecz. Chyba nigdy w życiu nie otrzymałem tylu informacji zwrotnych, tym razem pozytywnych, na temat kazania. Na temat tego, ile to kazanie znaczyło dla ludzi, którzy je wysłuchali. I pomyślałem sobie, że jakby już się troszeczkę przyzwyczaiłem, nie to, że nie jestem wdzięczny, ale przyzwyczaiłem się do tej kultury wdzięczności, którą mamy u nas w kościele i do tego, że ludzie piszą zawsze, ej, dziękujemy za słowo, to ma sens dla nas w tym sezonie życia. I to jest piękne, jak piękną kulturę mamy, że nie bierzemy za pewne. To jest naturalne, że pastor wyjdzie, się przygotuje, powie kazanie, przecież płacimy mu za to. Amen! Na szczęście tak nie jest. Znaczy w sensie tak jest, ale z drugiej strony ja tak nie czuję. I to jest piękne widzieć tą wdzięczność w nas, bo ja naprawdę nie muszę tego robić, tylko czuję się powołany i chcę to robić. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Ale z drugiej strony widzieć tą kulturę, że my potrafimy podziękować za proste rzeczy. Podziękować za to, że zespół się przygotował, aby pięknie poprowadzić nas w uwielbieniu. Podziękować całemu kościołowi dziecięcemu, liderom tego kościoła, pastorom tego kościoła, którzy tam nie opiekują się waszymi dziećmi, ale rozwijają duchowe życie waszych dzieci i być wdzięcznym za to ludziom, którzy poświęcają swój czas i często oni płaczą wewnątrz, że nie mogą być tutaj z nami, bo są tam, ale wiedzą, jak wiele to znaczy dla was, mam nadzieję. Znaczy wiele? Więc dzisiaj... Nie klaszcie tutaj, bo tu ich nie ma. Okej? Okay? Jak będziecie odbierać dzisiaj swoje dzieci, podziękujcie im. A jak kiedyś dacie im jakiś prezent za to, że nie opiekują się waszymi dziećmi, bo oni mogliby się opiekować waszymi dziećmi, ale nie chcą, bo opiekowanie się jest dużo łatwiejsze. Ale oni rozwijają duchowe życie naszych dzieci. Więc jeśli będziecie mogli, okażcie im też wdzięczność. Amen. Bo jest ta kultura wdzięczności i mówię, ja się przyzwyczajam często do tego, że w naszym kościele ludzie przesyłają piękne wiadomości, ale w tym momencie chciałem pozdrowić wszystkie osoby, których tu nie ma, jednak są, czyli słuchają tego, co mówię, czy będą słuchać w tygodniu tego, co mówię na Spotify'u, bo dostałem też wiele wiadomości od ludzi, którzy w ogóle nie są z Gdańska, którzy odpalili sobie w tygodniu kazanie, echo, podcast na Spotify'u i wysłali oni też do mnie wiadomości. I chciałem przeczytać jedną z tych wiadomości, żebyście wiedzieli, jak Boże Słowo może, jeśli jesteśmy otwarci, jak piękną pracę wykonać w naszym życiu. Jedną wiadomość przeczytam, to będzie anonimowa wiadomość dla was, ale myślę, że zachęcająca. Cześć, słucham kazania Odpocznij. Daniel, to jest kazanie o mnie. W każdym zdaniu mówisz o mnie. Szokujące. Zrobienie badań, spotkanie z terapeutą, czy możesz być w obecności kogoś i nie pomagać mu, budowa, piekarni, wszystko o mnie. Jestem bardzo przemęczona, obciążona obowiązkami, które sama sobie nałożyłam na głowę. Zaczęłam źle myśleć o sobie, a nie o swoim stylu życia, tylko o sobie. Że ja jestem zła. Twój cytat. Bożym planem nie jest to, żebyś żyła w spokoju. Znaczy jest to. Bożym planem jest to, żebyś żyła w spokoju. O rany, ale mocne zdanie. Kolejne. Nie musisz być zmęczony, aby zacząć odpoczywać. Mam prawo do odpoczynku. Mam prawo. I chociaż wiele ludzi mówi, że muszę to i tamto, że trzeba cisnąć do przodu, ale wcale nie. Nie muszę. Muszę to mieć relację z Bogiem i to jest istotne. I dziękuję, Daniel, za kazanie. To przesłanie bardzo dużo mi dało. Nie mogę doczekać się drugiej części. Więc jeśli to świadectwo ciebie zaciekawiło, to zapraszam cię do odsłuchania pierwszej części tego kazania, bo dzisiaj będzie druga część. I naprawdę wierzę, że żyjemy w takich czasach, gdzie my musimy sobie przypominać, że odpoczywać możemy też wtedy, kiedy już nie musimy, tylko wtedy, kiedy chcemy. Co wiemy po ostatnim kazaniu, w krótkim skrócie? Wiemy, że Pan Bóg tworzył świat, a siódmego dnia co zrobił? Odpoczął. Ale też wiemy z Księgi Izajasza, z 40 rozdziału, że Bóg się nie męczy. Więc Bóg odpoczął pomimo tego, że się nie męczy. Więc mówi mi to jedną rzecz. Daniel, nie musisz zacząć umierać, żeby zacząć odpoczywać. I kiedy Bóg stworzył ten dzień odpoczynku, siódmy, to wiecie, to ten dzień w bardzo szczególny sposób stworzył. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale od 1 do 3 wersetu. Chciałbym to przypomnieć, że Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na fragment poświęcił go i pobłogosławił. Że kiedy my wybieramy odpoczynek w naszym życiu, to my wybieramy błogosławieństwo i poświęcenie dla naszego życia. Że to nie jest tylko przerwa, aby twój organizm odpoczął, ale to jest przerwa, abyś twoja dusza i twój duch odpoczęło. Bo Bóg zaplanował odpoczynek dla całego naszego organizmu, dla całej naszej istoty, nie organizmu, dla całej naszej istoty. A składamy się z ciała, z duszy i z ducha. Więc my czasami myślimy, że odpoczynek jest tylko dla ciała. Ale kiedy Pan Bóg pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił go, to znaczy, że kiedy my wybieramy odpoczynek, to my wybieramy Jego błogosławieństwo. I to błogosławieństwo nie jest tylko po to, żeby nasze mięśnie się zregenerowały, bo powtórzę tylko jedno zdanie z poprzedniego kazania, z pierwszej części, że niektórzy z nas modlą się ciągle o nowe siły. A Pan Bóg może chce nam przypomnieć, hej Daniel, wiesz co, w sumie to fajnie by było, gdybyś przestał się modlić o nowe siły, tylko zaczął regenerować te, które ci już dałem. Bo kiedy czytamy fragment, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni. Pamiętacie ten fragment? A ja wam dam ukojenie. To właśnie, to co to znaczy? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jezus nie mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, obciążeni, a ja wam dam nowe siły, tylko dam wam ukojenie. Czyli dam wam błogosławieństwo i świętość, żebyście się zatrzymali, zreflektowali mieli czas, aby przemyśleć miejsce, w którym jesteście i zatrzymali się w tym pędzącym świecie. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj naprawdę byli otwarci na to, żeby zrozumieć odpoczynek w nowy sposób. Pan Bóg się nie pomylił. On celowo dał nam szabat. I to nie my jesteśmy stworzeni dla szabatu, ale szabat jest stworzony dla nas. Tak Pan Jezus powiedział kiedyś, kiedy mu pytano, dlaczego twoi uczniowie zbierają kłosy w szabat. Więc naprawdę, kiedy Bóg tę zasadę przekazał nam, tę wskazówkę przekazał nam, Jemu tak naprawdę zależało na nas, a nie na Nim, żeby Go święcić. Oczywiście my wykorzystujemy niedzielę i święcimy Go i jesteśmy tutaj, bo wierzymy, że to odświeża naszą duszę. Nasz duch zaczyna się cieszyć. Nie wiem, czy tak macie, ale ja za każdym razem, kiedy Boga uwielbiam, czuję się lepiej, a nie gorzej. Amen? Dziękuję, że mówicie amen, tak jest, bo nie wszyscy mogą wierzyć, ale potwierdzacie to, że są inni ludzie, którzy wierzą w to i to jest turbo ważne. Amen? Amen, Michał? Amen. Ty to musisz mówić amen teraz. Już. Okej. Co jeszcze wiemy z poprzedniego kazania, inspiracji, kto woli? Wiemy to, że kiedy jesteśmy mocno przemęczeni i zdajemy sobie sprawę z tego, że życie tak pędzi, a ja nie nadążam, łatwo jest pomyśleć źle o sobie, a nie o swoim stylu życia. I to jest to, co pisała ta osoba, która wysłała mi wiadomość. Zaczęłam myśleć źle o sobie ze względu na swój styl życia i presję ludzi innych, którzy są wokół mnie. Kiedy czytamy ten fragment, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Niektórzy teolodzy tłumaczą to w ten sposób. Dlaczego tam jest zmęczeni i obciążeni? Dlatego, że męczymy się często my sami i Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie, jeśli sam się zmęczyłeś, a obciążani jesteśmy przez innych. Kiedy inni ludzie na nasze barki zrzucają często problemy i odpowiedzialność za ich życie. I ja wierzę, że w Bogu jest odpoczynek od jednego i od drugiego. Ale to jest właśnie, to jest odpoczynek, a nie ciągła frustracja, że nie mam siły innym pomagać. Bo Bóg nie daje nam więcej i nie oczekuje od nas więcej, niż daje nam sił na to. Wyobraź sobie, Marcin, że oczekujesz od swojej córki, kochacie wędrówki, kochacie góry i wyobraź sobie, że twoja córka, która ma 7 lat czy 8, że wkładasz na nią plecak 30-kilowy i mówisz, no musimy córeczko iść, taką mamy kulturę w tym domu. Ja mam też syna i wiecie, ja myślę, że w ogóle jemu to nawet kilograma bym nie założył pewnie. Bo i tak musiałbym go nieść z tym kilogramem, zazwyczaj tak jest. Więc wolę mieć na plecach, a nie z przodu. Ale to jest tak, że Bóg nie chce, abyśmy my byli przeciążeni, przemęczeni. To nie jest Boży plan. I trzecia rzecz, która mocno się wyświetliła z tego, co było tydzień i warto to podkreślić. Już zapomniałem. To jest to, że często my sobie myślimy, to jest to zdanie, znacie ludzi, którzy tak mówią. Dobra, wyśpisz się po śmierci. Tak? W grobie się wyśpisz. Tylko, że ja w Biblii nie znalazłem takiego fragmentu. I kiedy nasi najbliżsi odchodzą, to pierwsza myśl, która przychodzi do naszej głowy, to spoczywaj w niepokoju. Spoczywaj w pokoju. Tak jakby pokój był zarezerwowany tylko dla tego stanu. I to jest trzecia myśl, którą warto zapamiętać. Boży plan jest taki. Ja przyszedłem, aby dać wam życie, życie w obfitości. I czasami najlepszą rzeczą, którą możesz dać innym ludziom, to siebie wypoczętego. Czyli ja to rozumiem tak, że Pan Bóg nie, że to nie jest Boży plan, wiesz co, weź się zaharuj, jak nie masz siły, to będziemy cię ciągnąć, będą na tobie jeszcze ślady od w ogóle kurzu, brudu, poprzecieramy twoje spodnie, ale pójdziesz z nami, dasz radę, dorównasz tam tempa. Nie, Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam ukojenie. Ukojenie. Więc bądźmy wolni. Jedna osoba była w tym tygodniu na cmentarzu i wysłała mi wiadomość. Dziękuję za okazanie, bo uświadomiłem sobie, że mogę żyć w pokoju, a nie tylko spoczywać w pokoju. I to jest czasami ważne, pójść na cmentarz i sobie przypomnieć o tym, że my nie jesteśmy aż tak ważni, jak nam się wydaje. Że odejdziemy kiedyś z tego świata i będziemy... I wszystko dalej będzie działać bez nas. Więc nie jest warto żyć ponad swoje siły. Jeśli Bóg odpoczął, ja też chcę się uczyć odpoczywać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o Jezusie. Wiecie, Pan Jezus Chrystus, ja jestem od wielu lat zafascynowany tym człowiekiem. Nawet zanim zostałem pastorem, mówicie? To jest człowiek, który tak mocno mnie inspiruje, jego wolność, jego życie poza oczekiwaniami ludzi, jego życie zgodne z misją, którą otrzymał od Boga, jego skupienie, a nie rozproszenie, coś, w czym jestem sam osobiście zakochany. I wiecie, w Ewangeliach często pojawia się coś takiego, że Jezus w środku swojego całego aktywnego zaangażowania, głoszenia słowa, uzdrawiania jednych, tych wędrówek po pustyniach, Jezus często się na chwilę zatrzymuje, czasami się wycofuje, czasami mówi stop, czasami przebywa w samotności. I często w Ewangeliach, gdy czytamy Ewangelię, zobaczymy takie jedno proste zdanie. I odszedł stamtąd. I to dla niektórych z nas dzisiaj może być najlepsza inspiracja. Może od pewnych rzeczy w swoim życiu musisz odejść. Od pewnych ludzi trzeba czasami odejść. Może nie na zawsze, może na chwilę. Powiem wam, że ja odkąd zacząłem ten temat studiować, usunąłem z telefonu Facebooka. O, pastorze, to jest dopiero inspirujące. Tam Biblia. Ale Facebook jest tak skonstruowany, że oni, skubańcy, wiedzą, że jeśli ty usuniesz aplikację z telefonu, to tak ci utrudnią korzystanie przez przeglądarkę, że cię co chwilę kusi. Wiecie, jak wygląda... Wiecie, nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, ci z was, którzy mają Facebooka, jeśli usuniecie aplikację z telefonu i zaczniecie używać na przeglądarce, uwaga, przysięgam, przynajmniej u mnie tak to jest, co trzeci post to reklama. I ja pamiętam te czasy, kiedy wchodziło się na Facebooka, jest Darek Grochowski? Darek Grochowski ma pierwszy Facebooka w Polsce chyba. Ja jeszcze nie wiedziałem, co to Facebook, on już miał iPhony, w ogóle grał na harmonijkach, ja w ogóle dmuchał w telefon, on działał, w ogóle co to za czasy, ja jeszcze miałem Nokia 3.20. Ale dla mnie to była abstrakcja, jego brat w sumie też, Piotrek. I pamiętam kiedyś takie zdanie, Facebook zawsze, znaczy jest i w nawiasie zawsze będzie darmowy. Tymczasem kiedyś obejrzałem ciekawy program Social Dilemma i się okazuje, że każdy z nas jest produktem dla Facebooka, a nie odbiorcą. I on jest tak skonstruowany, social media dzisiaj są tak skonstruowane, żeby skupiać twoją uwagę. I ja zacząłem się tak denerwować tym, że ja czasami odruchowo już zacząłem bezsensownie przeglądać. Już mi, wiecie, czasami mam tak... Ale nie mam czego tak zrobić, więc jeszcze jest Instagram i też tam się ograniczam. Ale to jest ciekawe, że ten świat będzie za wszelką cenę starał się przykuć twoją uwagę. Trudno jest odpoczywać, kiedy ciągle wiadomości trafiają do twojej głowy. I przerażające jest to, że twórcy tych wszystkich social mediów chronią swoje dzieci tego bardziej niż nam się wydaje, przed tym bardziej niż nam się wydaje. Dzieci ludzi, którzy stworzyli social media, nie mają Instagrama ani Facebooka. Więc niech da nam to coś do myślenia. Kiedyś słyszałem historię o człowieku, który stworzył kciuk. Like. I on miał intencje najlepsze. Ale gdy zorientował się, że like to nie tylko super i zgoda, ale like to też pierwszy stopień, aby się z kimś porównywać, zaczął żałować, że stworzył ten przycisk. To są prawdziwe historie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasze umysły często, nie ciała, są zmęczone tym, co wkładamy do naszej głowy. Informacjami, które z małych pudełeczek transferujemy do naszej głowy. Więc chciałem was zachęcić, żebyście usunęli rzeczy, które mają was, a wy myślicie, że macie je. To jest taka wskazówka dla tych, którzy tego potrzebują. Nie wszyscy tego potrzebują. Moja żona ma Facebooka i czasami zapominam, że w ogóle go ma. Jej nie przeszkadza Facebook. Mi zaczął przeszkadzać, więc musiałem sobie to odciąć od mojego życia. Ale karają mnie za to. Więc gdy patrzymy sobie na Jezusa, jak On odpoczywał, to w Ewangelii Jana w 4 rozdziale czytamy, że Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego Sychar i położony obok pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Nie, to nie ten fragment. I było tam źródło Jakuba, a Jezus zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Po pierwsze, Pan Jezus się męczył. Po drugie, Pan Jezus odpoczywał. I sobie usiadł. Kiedy ostatni raz usiadłeś przy studni? Myślę sobie, że gdyby to ja był, no to podchodzę do tej studni i patrzę, komu pomóc tutaj wody nabrać? Nie, Jezus przyszedł i sobie usiadł. I to jest ciekawe, że czasami, kiedy my siadamy i odpoczywamy w naszym życiu, nagle zaczynamy wypełniać Bożą wolę, bo pojawia się ktoś i Pan Jezus z nim rozmawia i życie tej osoby się zmienia. Ale czy ta osoba doznałaby transformacji swojego życia, gdyby Jezus nie usiadł i nie odpoczął? Gdyby się napił i poleciał dalej? Czasami najpiękniejsze historie w naszym życiu wydarzą się wtedy, kiedy odpoczywamy. Kiedy mamy czas odpoczywać. Więc Jezus też odpoczywał. Niech da nam to dużo do myślenia. Kocham psalm 131. Psalm Dawida. Panie, nie popadło w pychę me serce i nie było dumy w mych oczach. Nie goniłem też za tym, co wielkie lub niedosiężne dla mnie. Przeciwnie, uspokoiłem mą duszę jak niemowlę karmione pierwsią matki. Chyba każdy z nas był w tym miejscu, tylko nie każdy pamięta, że tam był. To jest problem. I chyba tylko mama może sobie wyobrazić, jak wielką moc ma ten fragment. Prawda, mamy? Tylko mama może... Po prostu czasami nie możemy... Płaczę, drze się, coś się dzieje. No dobra, dawaj. Ukojenie. Ja wiem, że to dziwny obrazek. Nie chciałbym, żeby nasze myśli i wyobraźnia za bardzo działały. Na niektórych mężów też to działa. To ukojenie. I chwała Bogu. Ale jest coś w tym. Przeciwnie, uspokoiłem moją duszę. Ja myślę sobie, że Boży plan i Boży plan dla ciebie i dla mnie to jest nauczyć ciebie i mnie uspokajać swoją duszę. I chciałbym podać wam 5 wskazówek, jak uspokajać swoją duszę. Jesteście gotowi? Po pierwsze, zatroszcz się o siebie. Jest moja siostra. Estera, chodź na chwilę na scenę. No chodź, zrobię ci szare. Całe życie, no. Nie okryjesz się. Moja siostra, oprócz tego, jak klaskacie, to z sercem. Moja siostra, kochana, rodzona, nie tylko służy dzielnie w kościele, ale też pracuje w takiej znanej linii, do Polaków znanej linii. Niektórzy mówią na nią wizir. Linii lotniczej. I to jest tak, czasami chciałem... Jak to jest, jak my wszyscy siedzimy i ty wtedy stoisz i pokazujesz? Mogłabyś pokazać tak, co, jak ty to robisz? Attention, please. I wtedy pokazujesz, i jedną z rzeczy, którą mówisz, to nie jest ustawione, więc jedną z rzeczy, którą mówisz, znaczy którą mówicie, albo tam jest w komunikacie, jest to, że kiedy zmienia się ciśnienie w samolocie i kiedy wypadają maski z tlenem i są rodzice z dziećmi, to się robi coś takiego, że najpierw maskę nakłada się dziecku,
potem sobie,
a nie na odwrót? A, mam cię.
Ja nie jestem maską.
Dobra, ty już nie robisz tego. Okej, awansowałaś, przepraszam, myślałam. Ale dobra, spaliliśmy to.
Tak,
ale prawda jest to, że najpierw maskę zakłada się...
Sobie.
Dziękuję bardzo, przepraszam, że zrobiłem ci szarę przy wszystkich, ale chciałem... I to jest to, że najpierw w samolocie maskę zakładamy sobie. Nie dziecku. I kiedy pierwszy raz to słyszysz, to myślisz sobie, jak możesz nie kochać swoich dzieci? I najpierw troszczysz się o siebie. Ty egoisto. Ale myślę sobie, że mogły w przeszłości być przypadki, w których ktoś najpierw maskę założył dziecku i nie zdążył założyć sobie. I zamiast uchronić życie dziecka, osierocił dziecko. Więc myślę sobie, że cała ta seria odpoczynku ma pomóc tobie i mi zrozumieć, że jeśli chcesz się bawić w chrześcijaństwo i pomagać wszystkim innym ludziom jak Pan Jezus i w ogóle masz ambicje, żeby być jak Pan Jezus, nawet jak masz dzieci, żonę, to zanim będziesz gotowa, będziesz gotowy pomagać innym ludziom, pomóż sobie. Odpocznij. Spytaj się innych ludzi, czy nie potrzebujesz pomocy. Bądź dla siebie łaskawy. Uspokój swoją duszę. Znajdź ukojenie w imieniu Jezus dla swojego życia. Nie bądź tak bardzo zajęty naprawieniem świata, bo świata nie naprawisz, odejdziesz z tego świata i problemy zostaną. Ale czasami najlepszą rzeczą, którą możesz dać innym ludziom, jesteś ty sam, sama wypoczęty. Hej, rodzice, czy jakość waszego życia w domu nie jest lepsza, kiedy jesteście wypoczęci? I kiedyś Pan Jezus miał taką sytuację. W Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, czytamy, że Jezus trafił do pewnej wioski i przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta i miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana Jezusa i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Ci to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan Jezus zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Załóż maskę. Gdy czytamy ten fragment w angielskim tłumaczeniu, czytamy o tym, że Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia, a w angielskim tłumaczeniu, że Marta była rozproszona licznymi zajęciami. I czasami my jesteśmy tak bardzo rozproszeni naprawianiem życia innych ludzi, że przestajemy mieć czas, albo inaczej, siłę, żeby zadbać o siebie. Żeby spędzić czas w Bożej obecności sam na sam, bez poczucia winy. Żeby odpoczywać bez poczucia winy. Żeby świętować i być błogosławionym przez odpoczynek bez poczucia winy. Niektórzy ludzie siedzą 5 minut sami na kanapie i już mają poczucie winy, że nic nie robią. Że świat pędzi i sąsiad już pół trawnika skosił, a ty siedzisz. I już masz poczucie winy, bo inni biegną. Tylko chciałbym ci przypomnieć, że Bóg powołuje cię do życia w obfitości. Do życia w spokoju. I ma dla ciebie ten pokój, i ma dla ciebie to ukojenie. Druga wskazówka prosta jest taka: pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Ale módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Problem jest wtedy, kiedy nie masz czasu się modlić, bo ciągle pracujesz. Kiedy nie masz czasu zostać 10 minut dłużej pod prysznicem i się modlić. Ja tak kocham się modlić. Jak Adam w ogrodzie Eden. Trzecia rzecz. Odpoczywaj, bo chcesz, nie bo musisz. Nie wiem, czy ktoś z was zapisuje. Widzę, że wszyscy zapisujecie. Bardzo cenne wskazówki. Się okazuje. Nie czujcie poczucia winy, odpoczywajcie teraz. Ja sobie to zapisałem, wystarczy dla mnie. Na razie ja muszę to przerobić. Czwarta rzecz. Ogranicz rzeczy, które cię rozproszają. Marto, Marto, staw swoje imię. Danielu, Danielu. Martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a o wielu z nich usłyszysz z Facebooka. A potrzeba ci jednego. Jezusa. Kiedyś wyłączyłem powiadomienia w telefonie. To był pierwszy krok. To jest bardzo uwalniające. Niektórzy ludzie mają mi za złe, że ja im nie odpiszę na Messengerze. Tak jakby ktoś ze mną umowę podpisał, że za każdym razem, kiedy ktoś do mnie odpisze, nieważne, czy to jest 10 czy 30 wiadomości dziennie, to ja zdążę każdemu odpisać i będę miał czas. Wiecie, jak tak długo w toalecie nie siedzę? Żeby wszystkim odpisać. I chciałbym czasami. I chciałbym czasami, ale nie dam rady. A czasami celowo nie odpisuję. Bo czasami pisze do mnie ktoś: pastorze, potrzebuję twojego wsparcia. Ktoś, pierwszy raz w życiu kogoś widziałem. Ja naprawdę chciałbym mieć dla wszystkich czas i być zatrudniony jako ktoś, kto w call center w kościele pracuje. Ale ja sam się uczę nie mieć poczucia winy, że komuś nie odpisałem. Hej, jestem wolnym człowiekiem. Może akurat napisałeś do mnie wtedy, kiedy siedziałem przy studni, a nie przy muszli. Nie musisz odpisywać, serio. Ja wiem, ja kocham kulturę odpowiadania i responsywności. Wiecie, w kościele dla mnie jest ważne, że jest, nie jest taka napięta atmosfera, że tylko jesteśmy sobą. I ja kocham ten luz, no bo jesteśmy tylko ludźmi i ja jestem taki sam przed wami na scenie, taki sam będę w domu, jak mnie spotkacie. Nawet się celowo ubieram tak samo, nie wiem, czy zauważyliście. Nie mam togi, nie mam szaty, nie wyglądam jakś bardziej lepiej niż wy, bardziej święty niż wy. Kurtkę mam superową. Dostałem od kościoła. Mniej znaczy więcej. I ta kurtka niech dzisiaj też do was przemówi. Mniej znaczy więcej. I ostatnia, piąta wskazówka. Zadaj sobie pytanie. Czy oczekuję od siebie czegoś, czego nie oczekuje ode mnie Bóg? To jest mega trudne pytanie. Bo my jesteśmy tak bardzo przejęci robieniem rzeczy dla Boga, jak Marta. I wiecie, Marta nie robiła złych rzeczy dla Pana Jezusa. Ona naprawdę miała dobre intencje. I tu nie chodzi o twoje intencje, bo intencje masz dobre. Tylko chodzi o to, to jest piękne odniesienie, my tego nie widzimy często, gdy czytamy. Maria siedziała u stóp Jezusa. W tamtych czasach, kiedy ktoś szanował rabiego, siadał u jego stóp. Dlatego w 20 którymś rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że Paweł był w szkole u Gamaliela. Gamaliela. I siedział u jego stóp. Tam jest napisane w Biblii Gdańskiej, że siedział u stóp tego człowieka. Czyli kiedy siedzisz u stóp Jezusa, okazujesz mu szacunek i dajesz mu swój czas. I nie ma ważniejszej rzeczy. Nawet kiedy jemu służysz, pomagasz innym ludziom, usługujesz samemu Jezusowi, nie ma ważniejszej rzeczy. Wtedy okazujesz szacunek imieniu Jezus w twoim życiu. Amen. I dla moich braci ze wschodu powiem... I dla braci ze wschodu powiem amin. Amin. Amen i amin.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.